poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my jak co poniedziałek o tej porze witamy się na naszej antenie z panią Elżbietą Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
Ruszamy z poradnikiem Sukces, zachęcamy do odwiedzania witryny poradniksukces.com oraz polskieradio.com, gdzie możecie państwo znaleźć powtórki naszych programów. I my zaczynamy dzisiaj od tematu bardzo ważnego, tematu popularnego wśród naszych słuchaczy, tematu, do którego też od czasu do czasu wracamy. I właśnie dzisiaj zrobimy sobie taką aktualizację, co się dzieje z propozycją zniesienia Windfall Elimination Provision, czyli popularnego WEP-u, i jak Polonia w USA może pomóc w uchwaleniu propozycji ustawy o sprawiedliwym Social Security, klauzulę WEP znoszącą. No i właśnie rozpoczniemy sobie tutaj, mamy sporo zagadnień, pani Ela oczywiście ma dużo wiedzy. Ja może zacznę od tego, pani Elu, że słyszałem, że istnieją dwie propozycje ustaw w tym momencie, które całkowicie znoszą WEP albo GPO. Są to propozycje ustawy o sprawiedliwym Social Security, o którym już wspomniałem, czyli Fair Social Security Act, HR 82 dla Izby Reprezentantów oraz S.597 dla Senatu. Fair Social Security Act ma znieść redukcję tytułem WEP-u, która pomniejsza emerytury i renty Disability Social Security osobom, które otrzymują również polskie albo rządowe emerytury, albo renty inwalidzkie. No to właśnie, może zacznijmy od podstaw. Panie Elu, co się w takim razie dzieje z tą propozycją HR 82?
Tak, HR 82 to jest propozycja ustawy o sprawiedliwym Social Security, ona się tak nazywa, Fair Social Security Act, jak pan wspomniał. Ona ma poparcie już 329 kongresmenów. I ta liczba przyszła nam dosyć trudno, dlatego że polskie organizacje, organizacje nauczycieli, strażaków i tak dalej, czyli tych wszystkich osób, które są dotknięte przez WEP albo GPO, te organizacje wywierały długiego czasu nacisk na kongresmanów i udało się namówić 329 z nich na sponsorowanie tej ustawy. Ale projekt tej ustawy utknął w Komisji Sposobów i Środków, to jest Ways and Means Committee, a właściwie nawet w podkomisji tej komisji do spraw Social Security. I dlatego właśnie organizatorzy tej akcji zdecydowali się zastosować procedurę uwalniającą ten projekt z rąk komisji. I ta procedura nazywa się Discharge Petition. To można przetłumaczyć jako petycja o zwolnienie. I żeby tę Discharge Petition wdrożyć, to potrzebne jest zastosowanie, trzeba uzyskać 218 podpisów kongresmanów z Izby Reprezentantów. I 20 września, czyli całkiem niedawno, okazało się, że ta wymagana liczba podpisów już istnieje i ta discharge petition może automatycznie sforsować dalsze procedowanie propozycji ustawy o zniesieniu WEP-u, czyli tej HR 82. Więc po zdobyciu 218 podpisów, petycja musi się odleżeć w kongresie przez 7 dni legislacyjnych, czyli nabrać mocy urzędowej, i następnie w przeciągu 2 dni kongres powinien ustalić datę głosowania nad tą propozycją HR 82 w Izbie Reprezentantów. Niestety kongres nie będzie obradował przez cały październik, a później po wyborach kongres wraca do pracy 12 listopada, więc wtedy może dojść do głosowania nad tą propozycją. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej.
No to Pani Elu, tutaj wyjaśnijmy jeszcze proszę, co to jest dokładnie to discharge petition, o czym Pani wspomniała przed chwilą?
Tak, to discharge petition można przetłumaczyć, się sama zastanawiałam, jak to przetłumaczyć i chyba najlepszym określeniem jest petycja o absolutorium, czyli o spełnienie wszelkich warunków. Bo musimy pamiętać, że w procedurze parlamentarnej Stanów Zjednoczonych propozycja ustawy musi przejść przez kilka etapów, więc najpierw musi być zatwierdzona przez odpowiednią komisję sejmową. Komisja sejmowa musi napisać taką rekomendację, taki raport. Potem propozycja ustawy musi być zatwierdzona przez Sejm, czyli w Stanach Zjednoczonych to się nazywa Izba Reprezentantów. Następnie musi być zatwierdzona przez Senat i na koniec podpisana przez prezydenta. Ale ta propozycja ustawy o sprawiedliwym Social Security znosząca WEB od wielu, wielu lat grzęźnie w podkomisji Ways and Means Committee. Komisja to jest Ways and Means, a podkomisja to jest podkomisja do spraw Social Security. I ta petycja o absolutorium, czyli ta discharge petition, jest sposobem na wyciągnięcie tego projektu ustawy z tej komisji i bezpośrednio poddanie go pod rozpatrzenie Izby Reprezentantów bez sprawozdania, bez rekomendacji tej komisji. Wydaje się, że jest to do zrobienia.
Pani Elu, tak jak słucham Pani, jak opowiada Pani o tej petycji, to czy my mamy jakąkolwiek szansę na zatwierdzenie tej petycji o absolutorium?
No szanse są, ale niełatwe, Mam nadzieję, że to się stanie, ale niektórzy politycy popierają zniesienie WEP-u i GPO i tę petycję o absolutorium witają entuzjastycznie, a niektórzy nie. Niektórzy są wręcz przeciwni temu, bo wskazują, że administracja Social Security będzie straci miliony dolarów, a wiemy, że tam się nie przelewa. Więc na przykład kongresman Steve Scalise z Luizjany wypowiedział się na ten temat ostatnio w wywiadzie dla USA Today i mogę go zacytować. On mówi: z dumą współsponsorowałem projekt ustawy HR 82 w tym kongresie i w przeszłości, ponieważ WEB i GPO to wadliwa formuła, która skrzywdziła tysiące osób w Luizjanie. Jako lider większości ogłaszam, że jesienią tego roku przedstawię ten projekt ustawy Izbie Reprezentantów do głosowania. No i tylko tutaj przypominam, że do przegłosowania tej propozycji wymagane jest 290 głosów posłów. I właśnie dlatego jest ważne, żeby Polonia dzwoniła do swoich reprezentantów, słała maile, a szczególnie teraz przed wyborami warto im podziękować za współsponsorowanie tej ustawy HR 82. Warto ich zachęcać do podpisania tej discharge petition. No i oczywiście należy prosić o zagłosowanie na tak.
Tak, warto dać im do zrozumienia, że zbliżają się wybory. Niektórzy będą walczyć o różne stołki już za 5 tygodni, więc tak, to jest dobry czas na przypomnienie o sobie, że jesteśmy, że mamy swoje postulaty i jesteśmy ważni, bo będziemy na was również głosować. A my może przejdźmy w takim razie do tej drugiej propozycji, dlatego że to teraz była mowa o losie tej propozycji ustawy w Izbie Reprezentantów. A pani Elu, co się dzieje w tej drugiej sprawie, która jest w Senacie?
Tak, ta sama ustawa, propozycja ustawy Social Security, Fair Social Security Act nazwana, czeka w Senacie na zatwierdzenie i jej numer, jak wspomniałam, to jest S-597. S od Senatu 597. No więc przypomnijmy, panie redaktorze, żeby jakaś ustawa weszła w życie, no to musi przejść przez cały dosyć skomplikowany proces, bo najpierw musi być zatwierdzone, jak wspomniałam, też przez podkomisję, przez komisję, potem przez Izbę Reprezentantów i Senat i podpisane przez prezydenta, więc W Senacie 62 senatorów poparło propozycję Fair Social Security Act o zniesieniu WEP-u, ale, panie redaktorze, zostało ich tylko 60. Dlaczego? Dlatego, że Dianne Feinstein z Kalifornii, senatorka zmarła, senator Bob Menendez z New Jersey ustąpił ze stanowiska wobec stawianych mu karnych zarzutów. Zastąpił go George Helmy, który jeszcze nie poparł tej propozycji S-597, więc zostało ich tylko 60 senatorów. W związku z tym Polonia z New Jersey powinna natychmiast zacząć kontaktować się ze swoim senatorem, żeby go przekonać do poparcia tej propozycji S-597. Więc mili Państwo, dzwońcie do niego, piszcie listy, ślijcie maile, żeby poparł S-597, żeby, bo przypomnę, 60 senatorów musi zagłosować na tak, żeby ustawa przeszła.
Tak, tutaj zwracamy się przede wszystkim do naszej Polonii nowojorskiej, a jest jej bardzo dużo. Piszmy wszyscy, dzwońmy do senatora Schumera, dlatego że dostajemy bardzo często zapytania o WEP. Państwo wszyscy chcecie, żeby właśnie go tutaj kongres zniósł, ale trzeba działać. Jak jest taka możliwość, jak teraz, działamy. Jeżeli ktoś jest z Nowego Jorku, z New Jersey, z tamtych okolic, albo być może się wyprowadził, ale łączy go coś nadal z tym miejscem, piszmy, dzwońmy do senatora Schumera. A można to zrobić w dość łatwy sposób, panie Elu, tak?
Tak, do senatora Schumera Nowojorczycy powinni dzwonić. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Dobrze, że pan o tym wspomniał. No i do Georgia Helmy, tego nowego senatora, który zastąpił Boba Menendeza. Więc wspomniał pan o Schumerze. Zgadza się. Dlaczego? Dlatego, że senator Schumer obiecuje wprowadzić pod głosowanie ten S-597, ale postawił warunek, że trzeba zdobyć podpisy jeszcze dwóch senatorów i oczywiście poczekać na przejście, na przejście tej propozycji przez Izbę Reprezentantów. Teraz łatwo skontaktować się z senatorem Schumerem i senatorem z New Jersey. Absolutnie tak. I to umożliwia redakcja PASI, Polish American Strategic Initiative, która bardzo, bardzo ciężko pracuje nad wdrożeniem tej ustawy likwidującej WEP. Idziemy do jej witryny joinpasi.org, joinpasi.org. Następnie klikamy na zakładkę akcja, to jest u góry strony i tam jest zakładka wyślij list do senatora Schumera. Jest list już przygotowany, trzeba tylko nam wstawić swój adres mailowy. Jest to dosyć łatwe. Jeżeli mamy jakieś problemy ze znalezieniem organizacji PASI, to proszę pójść do poradniksukces.com. Tam jest dokładny list, który dzisiaj właśnie wstawiłam na internet. Artykuł, który powtarza to, o czym mówimy dzisiaj tutaj.
Ja tutaj wracam jeszcze raz poniekąd do tego, co wcześniej powiedziałem, że powinniśmy podkreślić, że właśnie bardzo ważne jest w obliczu tych zbliżających się wyborów i powinniśmy wiedzieć, który z naszych ustawodawców popiera nasze wysiłki, a jeżeli popiera, to zasługuje na nasze głosy w wyborach. Jak się o tym dowiedzieć? Jak się o tym dowiedzieć, kto wspiera naszą sprawę, pani Elu, tutaj w przypadku WEP-u, żebyśmy mogli na niego zagłosować z czystym sumieniem, a osoby, które nie popierają, jeszcze się do tego nie ustosunkowały, żeby ewentualnie nie mogły liczyć na nasz głos, albo dostały od nas list, że będziemy bardziej skłonni zagłosować na nich, jeżeli poprą tę inicjatywę.
Zgadza się. I tutaj mrówczą robotę wykonują ochotnicy z organizacji PASI, przede wszystkim pani Małgorzata. Organizacja PASI, przypomnę, join asi.org wylicza tam na swojej stronie kongresmenów, którzy ociągają się z poparciem zniesienia wetu. Takich nie brakuje. Tutaj podam przykład. Na przykład kongresmenka Lidia Velasquez z 7. Okręgu Nowojorskiego, czyli kongresmanka mieszkańców Greenpointu, Ridgewood, Astorii. Ona nie popiera discharge petition, o której wspomnieliśmy. Czy warto ją wspierać w wyborach? Zastanówmy się, co ona robi dla naszej społeczności, jeżeli nawet nie chce pomóc w zniesieniu tak olbrzymiego problemu, jakim jest Windfall Elimination Provision, redukujące emerytury Social Security dla odbiorców polskich świadczeń. Teraz drugi przykład, to jest kongresman Larson z Connecticut. On wystosował list do wszystkich demokratów, żeby nie podpisali discharge petition, czyli tej petycji o absolutorium. On bojkotuje petycję HR82, która to ma całkowicie znieść ten WEP czy GPO na zawsze.
No to sprawa z kongresmenem Larsonem chyba jest prosta dla naszych tutaj rodaków, którzy będą głosować w wyborach. Jeżeli bojkotuje, no to raczej nie powinien liczyć tutaj na nasz głos, na głos Polonii. Pani Elu, kończąc może sprawę WEP-u w dzisiejszym odcinku, przypomnijmy jeszcze raz, gdzie udać się po konkretne instrukcje, jeżeli chcemy wysłać w prosty sposób list, chcemy dostać jakieś dane, chcemy się dowiedzieć, który właśnie kongresmen popiera czy nie popiera. Jeszcze raz przypomnijmy wszystkim naszym słuchaczom. Prosimy, żeby się zaangażowali, ale w jaki sposób mogą to najłatwiej zrobić?
Dzięki olbrzymiemu wkładowi pracy wolontariuszy z organizacji Joy PASI, Polish American Strategic Initiative, idziemy do ich witryny joinpasi.org, tam jest zakładka Action i tam są wzory wszystkich listów, tam łatwo możemy znaleźć, kto jest naszym reprezentantem, kto jest naszym senatorem. Mogą Państwo również pójść do poradnika Sukces, www.poradniksukces.com, gdzie na pierwszej stronie znajduje się dokładny artykuł omawiający tę kwestię.
joinpasi.org, zakładka Akcja, albo poradniksukces.com. joinpasi.org, poradniksukces.com. Jeżeli ktoś ma problem, nie zapisał sobie dobrze adresu witryny internetowej, napiszcie do nas wiadomość SMS-ową, my odeślemy te adresy do was właśnie. A my zamykamy w tej chwili na dziś sprawę WEP, przynajmniej jeżeli chodzi o te aktualizacje i najnowsze informacje. Przejdziemy do pytań zadawanych przez naszych słuchaczy. I tutaj mamy pytanie od pani Krystyny. Mój mąż i ja posiadamy kondominium zarejestrowane na nasze dwa nazwiska. Mój mąż niedawno miał raka i chciałby wpisać swojego syna z pierwszego małżeństwa do naszego aktu własności. Mówi, że w razie gdyby coś się stało jednemu z nas lub obojgu, jesteśmy chronieni. Nie widzę w tym sensu, skoro syn jest wymieniony w testamencie mojego męża. Co pani radzi?
No przykro mi z powodu problemów zdrowotnych pani męża, ale miałem nadzieję, że się wyciągnie z tego problemu. Ja rozumiem pani męża. On chce być pewnym, że po jego i pani śmierci to jego syn odziedziczy mieszkanie. Z tym, że jego metoda niekoniecznie musi być po pani myśli. Dlatego, że teoretycznie dodanie syna do aktu własności tego mieszkania rozwiązuje jego kwestię, bo po waszym odejściu syn odziedziczy to mieszkanie, ale dodanie jego nazwiska do aktu własności mieszkania stwarza inne problemy. I już wyjaśniam. Obecnie jest tak. Gdyby pani mąż umarł przed panią, to kondominium staje się pani. Teraz, gdyby pani umarła bez testamentu, no to dziedziczą pani najbliżsi krewni, czyli pani dzieci, a nie pasierb. Nawet gdyby pani miała testament, w którym pani przekazałaby nieruchomość pasierbowi, to mąż nie jest pewien, bo pani mogłaby po jego śmierci ten testament zmienić i pasierba wydziedziczyć. I to byłoby sprzeczne z wolą męża. Więc pani mąż zdaje sobie sprawę, że dodanie jego syna jako współwłaściciela tego kondominium zapobiega jego wydziedziczeniu z panią. Ale mąż zapomina, że to może stworzyć inne problemy, bo po pierwsze, jeżeli syn będzie współwłaścicielem kondominium, to to kondominium może podlegać roszczeniu, gdyby pasierb miał trudności finansowe albo się rozwiódł, bo to jest jego majątek i wierzyciele wtedy mogliby zająć to kondominium, w którym pani mieszka, tak samo w razie rozwodu. To kondominium jest w części własnością pasierba, wobec tego jego żona miałaby jakieś roszczenia. Teraz druga sprawa to... Mając pasierba jako współwłaściciela tego mieszkania, stwarza problemy, gdyby nie było między wami porozumienia. Dlatego, że na przykład pani może zechcieć sprzedać to mieszkanie, przeprowadzić się gdzie indziej, a pasierb jako współwłaściciel może nie wyrazić na to zgody, co może zażądać spłacenia go. No więc właśnie, co zrobić, żeby... Wilk był syty i owca cała. Rozwiązaniem, pani Krystyno, może być stworzenie trustu, który sprawi, że kondominium będzie do użytku pani i męża za waszego życia, a po śmierci ostatniego z was przejdzie na pasierba. I to dałoby wam pewną elastyczność. Bo nawet gdyby pani po śmierci męża zechciała to kondominium sprzedać, to przychód z tego kondominium ciągle pozostanie w traście. To będą pani pieniądze. Pani nie będzie musiała ani pytać pasierba o zdanie, ani dzielić się pieniędzmi i tak dalej. Dopiero po śmierci, tak jak mówię, ostatniego z was, mieszkanie przechodzi na pasierba i chyba tędy droga. Proszę porozmawiać ze swoim prawnikiem.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Agata. Mam pytanie odnośnie prawa do połowy emerytury męża po 10 latach małżeństwa. Jestem 8 lat i 3 miesiące po ślubie i naprawdę jest mi ciężko już z tym człowiekiem wytrzymać. Zastanawiałam się, czy jeśli wzięłabym separację na pozostały okres, to również miałabym prawo do jego emerytury. Dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Odpowiedź jest tak, pani Agato, bo administracja Social Security uważa kogoś za małżonka, jeżeli jest z nim w legalnym związku. Jeżeli dwoje ludzi się rozejdzie, nie mieszkają razem, są w separacji, ale ciągle pozostają w związku małżeńskim, to są uważani za małżeństwo. I tak jak mówię, nawet oficjalna umowa separacyjna nie przerywa tego małżeństwa. Wobec tego, niezależnie od historii waszego związku, czy jest burzliwa, czy nie, czy mieszkacie razem, czy się rozeszliście, za okres małżeństwa uważany jest czas od daty zawarcia związku do daty formalnego rozwodu. Wobec tego, pani Agato, powinna pani dociągnąć do 10 lat stażu małżeńskiego, żeby być uprawnioną do renty małżeńskiej z tytułu pracy męża i do renty wdowiej w razie śmierci męża.
Pytanie od pana Piotra. Witam pani Elżbieto. Mam podwójne obywatelstwo amerykańskie i polskie. Od 25 lat mieszkam w USA. Kupuję ziemię w Polsce, którą sprzedam w przeciągu 6 miesięcy. Czy w Polsce zapłacę podatek?
Nie. W Polsce nie zapłaci pan żadnego podatku dochodowego, bo jest taki przepis, że jest pan zwolniony od tego podatku dochodowego, jeżeli ma pan ziemię, mieszkanie, dom dłużej niż 5 lat. A pan mówi, że ma pan to, pan 25 lat mieszka w Stanach, pan nie napisał ile czasu kupuje ziemię w Polsce. Aha, przepraszam, źle zrozumiałam. Pan teraz kupuje i chce ją pan po pół roku sprzedać. Niestety w Polsce pan zapłaci podatek w wysokości 19% od zysku i również w Stanach też będzie pan miał obowiązek zadeklarować ten zysk i zapłacić podatek kapitałowy. Żeby nie płacić podatku podwójnie i w Polsce i w Stanach, pan może skorzystać z Foreign Tax Credit, który panu tutaj podatek trochę pomniejszy. Proszę porozmawiać ze swoim księgowym.
A my przechodzimy do pytania od pani Haliny. Mój mąż obecnie jest na rencie z uwagi na stan zdrowia. Ja natomiast mam wypracowane kredyty. Czy ja w wieku 62 lat, jeżeli zdecyduję się przejść na wcześniejszą emeryturę, będę mogła korzystać z renty męża? Jeżeli tak, to ile procent otrzymam renty po mężu?
No tak, 62 lata to jest najwcześniejszy wiek emerytalny. I im wcześniej pani bierze czy rentę, czy emeryturę, tym ona jest niższa. Pani wiek, pełny wiek z pewnością wynosi 67 lat, to wobec tego dostanie pani o 30% mniej niż wtedy, gdyby pani poczekała do pełnego wieku emerytalnego. Ale konkretne liczby pani może znaleźć na sieci. Niech pani wpisze w Google Benefits for Spouse Calculator. Benefits for Spouse Calculator. I pojawi się ten taki kalkulator, gdzie pani wstawi swoją datę urodzenia i pani zobaczy dokładnie, ile procent emerytury męża pani dostanie jako rentę małżeńską.
A do nas napisał pan Olek. Sprzedałem w Polsce mieszkanie odziedziczone po rodzicach. Wiem, że w Polsce nie muszę płacić podatku, bo rodzice mieli je ponad 5 lat. Czy to znaczy, że również nie muszę zgłaszać tej transakcji do polskiej skarbówki? Mój notariusz nic mi nie powiedział.
Nic nie powiedział, dlatego że nie musi pan nic zgłaszać. Bo jest tak, że jeżeli pan jest zwolniony z podatku, to nie musi pan zgłaszać sprzedaży mieszkania do Polskiego Urzędu Skarbowego, bo gdyby pan musiał, to notariusz z pewnością by pana odpowiednio poinstruował.
A my przechodzimy do pytania nadesłanego przez panią Alinę. Tydzień temu odpowiedziała mi pani na pytanie, czy w przypadku ślubu z partnerem miałabym prawo do pozyskania części jego emerytury, a rezygnacji ze swojej. Odpowiedziała pani, że po 12 miesiącach od ślubu dostałabym do połowy jego emerytury. Dziękuję bardzo za odpowiedź, ale mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli mój mąż zmarłby przed upływem tego jednego roku, czy wówczas stracę prawo do tych 50%? Informuję, że jesteśmy wiekową parą.
Tak. Dopiero powtórzę. Pani Alina zamierza wyjść za mąż i pyta, kiedy nabierze prawo do emerytury małżeńskiej, do renty małżeńskiej. I odpowiedziałam, po 12 miesiącach od ślubu. Teraz, gdyby mąż zmarł wcześniej, odpukać, co się dzieje? Wtedy dla wdowy okres oczekiwania po ślubie jest skracany do 9 miesięcy, i ten okres oczekiwania jest całkowicie zniesiony, gdyby mąż zmarł niespodziewanie. Takie są przepisy.
No to w takim razie już wszystko wiemy. Mamy pytanie od pani Stanisławy. Mam 62 lata i w dalszym ciągu pracuję w USA. Złożyłam w ZUS-ie w Polsce moje dokumenty o emeryturę, ale poprosili o dokument wskazujący, że nie pracuję w USA. Proszę o poradę, jak i kiedy najlepiej jest ubiegać się o emeryturę w USA i w Polsce? Planuję pracować do 67 roku życia, może dłużej. Jaki procent jest odliczany od USA emerytury, jeżeli będę pobierać wcześniej polską emeryturę?
No, panie Stanisławo, pani pyta, kiedy ubiegać się o emeryturę, jak i polską, amerykańską, kiedy jest najkorzystniej? No, to zależy od wielu czynników. To zależy od pani sytuacji finansowej, rodzinnej, podatkowej, zawodowej, no i przede wszystkim od życiowych planów. Do tego należy rozpatrzyć, czy dotyczy panią klauzula Windfall Elimination Provision, której poświęciliśmy chyba połowę naszego czasu antenowego. Ta redukcja z tytułu WEP-u wynosi od 0 do 60, nawet 70% emerytury polskiej. Więc w sumie decyzja, kiedy przejść na jaką emeryturę, to jest sprawa bardzo osobista. I jeżeli chciałaby pani omówić tę kwestię, to proszę się umówić ze mną na spokojną rozmowę telefoniczną.
A przed nami pytanie od pana Bogdana. Pani Elu, jestem w posiadaniu kilku pani książek dotyczących m.in. Social Security, ale nie mogę znaleźć następującej informacji. Pobierając Social Security i dalej pracując, w jakim miesiącu powinienem mieć podwyższaną jej wypłatę? Za udzielaną informację z góry serdecznie dziękuję.
Panie Bogdanie, kiedy dostanie pan podwyżkę emerytury Social Security z racji kontynuacji pracy, to zależy od pana wieku. Bo emerytura pracującego emeryta jest przeliczana i podwyższana dopiero wtedy, gdy osiągnie Pan pełen wiek emerytalny. Czyli jest Pan poniżej pełnego wieku emerytalnego, to ta emerytura przeliczana i podwyższana nie będzie. Natomiast jeżeli Pan już ten pełen wiek emerytalny osiągnie, to jest od 66 do 67 lat w zależności od daty urodzenia, to wtedy te świadczenia przeliczane są na początku każdego roku kalendarzowego, gdy Social Security otrzymuje pełne informacje zarobkowe, które przesyła pracodawca, to wtedy przelicza na początku roku emerytury i dostaje pan tę podwyżkę.
A my przejdziemy do krótkiego pytania od pani Anny. Rozwodzę się z mężem po 9 latach małżeństwa. Czy mogę liczyć na częściową rentę małżeńską?
Nie ma czegoś takiego, pani Anno, jak częściowa renta małżeńska. Żeby dostać rentę małżeńską, trzeba być w związku co najmniej 10 lat i nie można wyjść ponownie za mąż. Niektórym właśnie się wydaje, że przy mniejszej liczbie lat stażu małżeńskiego dostaną rentę proporcjonalnie zmniejszoną. Czyli na przykład za 8 lat dostaną 80%, za 9 lat dostaną 90%. Nie jest to prawda. Tak to nie działa. Trzeba mieć co najmniej 10 lat i pani Anno, musi pani przetrzymać jeszcze co najmniej rok. Zresztą rozwód to jest dosyć długotrwała procedura i dopiero po 10 latach pani spokojnie się wtedy rozwiedzie i będzie pani mogła liczyć na rentę małżeńską, a po śmierci męża na rentę wdowią.
A my przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem od pani Danuty. Rozliczałam się 10 lat na numer podatkowy IRS. 3 lata temu wyszłam za mąż i rozliczam się już na numer Social Security. I tutaj problem. Myślałam, że zalicza mi wszystkie lata pracy, czyli 10. A Social Security zaliczyło mi tylko 3. Czy to jest zgodne z przepisami? Jak nie, to gdzie mam się udać i jak to wyjaśnić? Dziękuję za poradę.
No, czy jest zgodne z przepisami? No, pewnie tak. Gdzie się udać? No, do Social Security oczywiście. Przypuszczam, że pani nie była w stanie udowodnić zarobków z tych brakujących lat. Prawda? Tylko na 3 lata miała pani odpowiednie dokumenty i to zostało uznane. Pani posłużyć się może formularzem SSA 7008. 7008 to jest Request for Correction of Earnings Record, czyli wniosek o poprawę historii zarobkowej. No i trzeba po prostu udowodnić zarobki z ubiegłych lat. Wtedy administracja Social Security je zaliczy, przeleje składki na ten nowy numer. Jak to robić? Dokładnie wyjaśniam w książce Ubezpieczenie Społeczne Social Security.
A my już powoli zmierzamy ku końcowi, ale myślę, że jeszcze odpowiemy na pytanie od pani Kasi. Od dłuższego czasu przychodzą listy do poprzedniego właściciela domu od banku, który opomina się o zaległe spłaty, a teraz od Collection Agency. Ten człowiek, od którego kupiliśmy dom, nie mieszka tu już od 10 lat. Co mamy robić z tymi listami? One dotyczą dużych kwot. Czy nie będę za coś pociągnięta do odpowiedzialności? Przy okazji spytam, czy długi zaciągnięte ponad 10 lat temu nie ulegają przedawnieniu?
O, pani Kasiu, ta sprawa pani nie dotyczy. To jest kwestia pomiędzy bankiem albo collection agency, a tym właśnie pani poprzednim właścicielem domu. Proszę się tym nie przejmować. Pani nie będzie do żadnej odpowiedzialności pociągnięta, bo tak jak mówię, to nie jest pani sprawa. Radzę, żeby pani przekreślała adres na kopercie i napisała dużymi literami return to sender albo addressee unknown, return to sender, albo not at this address, return to sender. No, żeby po prostu wiadomo było, o co chodzi. Tutaj ten gość nie mieszka, list powinien wrócić do instytucji czy osoby, która ten list przysłała. I to wystarczy wrzucić do skrzynki na listy bez znaka. Nie trzeba przylepić znaczka. Teraz co do przedawnienia, to jest kwestia dosyć długów, co do przedawnienia długów. To kwestia jest dosyć skomplikowana. Przeważnie Przedawnienie występuje po 6 latach, ale to zależy od rodzaju należności, to zależy od przepisów stanowych, to zależy od tego, co się w danej sprawie działo. Sąd, jeżeli wierzyciel udaje się do sądu, żeby ściągnąć należność po więcej niż 6 latach, to sąd może oddalić tę sprawę z powodu przedawnienia, ale wierzyciel ciągle może upominać się o zwrot należności. Ponadto może to są nowe długi zaciągnięte niedawno na jego stary adres. Kto wie? Niech sobie pani nie zawraca tą sprawą głowy.
A my na koniec przypominamy dwie ważne sprawy. Pierwsza sprawa to ta dotycząca pytań od naszych słuchaczy. Jeżeli chcecie państwo, żeby pani Ela w poniedziałki udzieliła odpowiedzi na wasze pytania, możecie je kierować wszelkimi drogami kontaktowymi. Czy to jest nasz formularz kontaktowy na polskieradio.com, czy to jest zakładka kontakt na stronie poradniksukces.com. Możecie do nas zadzwonić, my spiszemy wasze pytanie do studia poza anteną, wysłać do nas wiadomość SMS-ową, mailową, mail@polskieradio.com, jodbarwiński@polskieradio.com. Tych możliwości, dróg kontaktu z nami jest bardzo dużo. Wysyłajcie pytania, my je zawsze zbieramy z panią Elą i właśnie w poniedziałki pani Ela może na nie wszystkie odpowiedzieć, więc to jest ta pierwsza zasadnicza sprawa. A druga bardzo ważna, szczególnie to jest ta lekcja z dzisiaj odcinka naszego programu, to web. Co zrobić, pani Elu, jakbyśmy mogli jeszcze krótko dosłownie przypomnieć naszym wszystkim słuchaczom. Jeżeli komuś na sercu jest ta sprawa, jeżeli komuś zależy na tym, żeby w końcu można było znieść web i żeby nasi rodacy nie byli poszkodowani przez to, że nadal istnieje ta klauzula, to co można zrobić, w jaki najprostszy sposób można włączyć się do tej akcji?
Trzeba naciskać na naszych polityków, kongresmenów, senatorów. Musimy robić rwetes, żeby oni rozumieli, że sprawa likwidacji tej klauzuli Windfall Elimination Provision jest dla Polonii bardzo ważna i Polonia będzie głosować w zależności od tego, jak ci politycy nam pomogą, czy też nie, prawda? Więc tutaj mrówczą robotę robi organizacja PASI. Idziemy do ich witryny joinpasi.org, jest zakładka akcja i tam klikamy odpowiednio, tam są wzory do listów, tam są wszelkie informacje o tym, jaki polityk jest, zadeklarował pomoc, jacy nie. Ponadto, jeżeli mają państwo problem, żeby znaleźć tę witrynę organizacji PASI, to klikacie na poradniksukces.com. Na pierwszej stronie jest duży artykuł, który omawia bieżące wydarzenia dotyczące procedury tej ustawy o Fair Social Security, która ma znieść klauzulę web. poradniksukces.com oraz joinpasi.org.
A w naszym programie dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy pani Elu w imieniu wszystkich słuchaczy. Jak zawsze jest pani naszą skarbnicą wiedzy. Życzymy pani miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.